Witajcie, 9 odcinek Bosaki Mencen, nasz autorski komentarz do najważniejszych wydarzeń, informacji. Zaczynamy.
Bardzo się cieszę, że poprzednio montażyści nie wycięli naszych przydługich wstawek, dzięki czemu zrobiliśmy bardzo dużo wyświetleń, pomimo tego, że odcinek był wyjątkowo długi.
Wyjątkowo długi, może nawet rekordowo, i dotarły do mnie głosy od co najmniej dwóch osób, które regularnie oglądają nasz program, że na wszystko narzekamy. No cóż, nie zamierzamy zatajać informacji negatywnych, nawet widzimy swoją rolę, to się teraz modnie mówi, jako sygnalistów, czyli że od nas pierwsi się dowiecie, co was czeka. Natomiast nie jest tak, że mamy same złe wiadomości. Dzisiaj zaczniemy od dobrych wiadomości, a mianowicie Konfederacja rośnie w sondażach. Ku przerażeniu elit medialnych, ku przerażeniu konkurencji politycznej, wszystkie sondażownie odnotowały wzrost poparcia Konfederacji. Nam się od kilku dni urywają telefony od dziennikarzy, nagle przystąpili do robienia wywiadów z nami, przystąpili do pisania artykułów analitycznych, dzwonią i pytają, jak to jest i z czego to wynika. Na to pytanie, jak to jest i z czego to wynika, możecie swoją teorię przedstawić w komentarzu. My oczywiście mamy jakieś swoje teorie, ale nieprzenikniona jest zbiorowa psychika naszego społeczeństwa, nieprzenikniony jest ten dynamizm emocji społecznych, a fakty są takie, że ta średnia sondażowa w tej chwili się ustawiła na poziomie 9%. Kantar, IBSP, Polster, United Surveys, Ibris, wszystkie sondażownie pokazują ten wzrost. Nawet Kantar zrobił taki sondaż chyba na zamówienie tych partii centrolewicowej opozycji, czy tak zwanych obywateli, którzy tam wpłacali pieniądze, i wyszło, że Konfederacja 13% i między 50 a 60 mandatów. Tu chcę uspokoić, my do sondaży podchodzimy ze spokojem, z dystansem. Wiemy, że kampania przed nami dopiero, czeka nas ciężka praca, ale po prostu się cieszymy.
Oczywiście, jest się z czego cieszyć. Ja w ogóle zgadzam się chyba z panią poseł Joanną Muchą, która powiedziała w telewizji, że według niej za przyczyną wysokich sondaży Konfederacji jest to, że pozostałe partie opozycyjne poszły w populizm i ścigają się ze sobą na populizm. My jako jedyni mówimy wam, jak jest, i nie pozwalamy sobie na licytowanie się z poszczególnymi partiami, kto wam da więcej. My wam nic nie damy, ale też nie będziemy wam odbierać. I od razu też prostuję, bo każdy z tych dziennikarzy, który przypomniał sobie o naszym istnieniu po wielu miesiącach ciszy w telefonie, pyta, czy my teraz wchodzimy w koalicję z PiS-em. I od razu dementuję, nie prowadzimy żadnych rozmów, wbrew temu, co kłamią niektórzy dziennikarze. Nie rozmawiamy z PiS-em, nie zamierzamy, nie chcemy wchodzić w koalicję z PiS-em. Jeżeli ktoś z PiS-u bardzo chce się z nami skontaktować, to bardzo proszę o wysłanie ofert koalicyjnych na adres spam@konfederacja.pl. To jest bardzo dobre miejsce na wasze oferty. Przypominam, co się stało z poprzednimi koalicjantami PiS-u, wicepremierami. Jeden popełnił samobójstwo w niewyjaśnionych okolicznościach. Drugi ukrywa się przed prokuraturą za granicą, wypadną co najmniej 15 lat z polityki. Trzeci trafił do zakładu psychiatrycznego po próbie samobójczej, a czwarty nosi ze sobą broń, bo się boi o swoje własne życie. Ja mogę być trochę szalony, ale nie aż tak, żeby dołączyć do tego zacnego i nieszczęśliwego teraz grona.
A ja, żeby uspokoić wszystkich naszych wyborców i sympatyków, dodam, że oczywiście jako Konfederacja nie chcemy być wieczną opozycją i zdajemy sobie sprawę, że w demokracji realizuje się swój program poprzez rządzenie. I oczywiście Konfederacja chce Polską rządzić, chce zrealizować swój program. Już w tej chwili mamy dobre ustawy, mówiliśmy o tym na naszej konwencji otwierającej kampanię wyborczą. Mnóstwo ludzi, profesjonalistów ze średniego pokolenia sympatyzuje z nami. Dziękujemy też za te wyrazy poparcia, które do nas docierają, dzieli się wiedzą. Jest gotowe, jeżeli będziemy Polską rządzić, wspierać nas w tych działaniach. Natomiast rządzenie nie może być celem samym w sobie. Jeżeli po najbliższych wyborach wyniki będą takie, że Konfederacja będzie najkorzystniej, żeby była w opozycji, to my się tej opozycji nie boimy. Ci, którzy by chcieli sprzedać się za stanowiska, ci już mieli okazję wiele razy pójść, prawda, a to z Gowinem, a to z Kaczyńskim, a to z kimś, i na te rządowe posady się tam sprzedawać. My jesteśmy zainteresowani realizacją naszego programu, a do tego potrzebna jest jedna rzecz, którą właśnie w tej chwili robimy. Maksymalizacja poparcia wyborczego. Przekształcenie koła w klub. Przekształcenie siły politycznej z tej ligi aspirującej do siły naprawdę pierwszoligowej. Rozbicie w pył naszych politycznych przeciwników, takich jak PiS, Platforma, PSL, Polska 2050, no i oczywiście Lewica.
Dokładnie, nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść z nimi przy stoliku, tylko żeby im ten stolik przewrócić. A z gorszych wiadomości, bo niestety mamy też, gorsze wiadomości, ten rząd dostarcza regularnie bardzo złych wiadomości. Mamy na przykład wypowiedź naszego ambasadora we Francji, pana Jana Emeryka Rościszewskiego, który w telewizji francuskiej powiedział tak. Jeśli Ukrainie nie uda się obronić swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu. Jest to absolutnie skandaliczna wypowiedź polskiego ambasadora, który powinien mówić rzeczy zgodne z polską racją stanu, nie powinien wychodzić poza politykę naszego państwa. Polityka rządu, póki co przynajmniej ta głośno mówiona, jest taka, że my do tej wojny dołączyć nie zamierzamy. To jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy członkiem NATO, chroni nas ten artykuł 5, który mówił o tym, że nasi sojusznicy mogą, ale nie muszą nam pomóc. No i zastanówmy się, kiedy jest większa szansa, że NATO nam pomoże. Wtedy, kiedy sami zaatakujemy Rosję, czy wtedy, kiedy Rosja nas zaatakuje. Przecież jeżeli Polska zacznie się zachować agresywnie względem Rosji, przystąpi sama do wojny, nie wiem, wyśle wojska na Ukrainę, to jak myślicie, jaka będzie narracja w mediach we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii? No, że głupi Polacy sami zaatakowali Rosję, to niech się teraz tym bujają. To jest ich problem, a nie nasz. Natomiast co innego, jeżeli to Rosjanie nas zaatakują? Więc tego rodzaju wypowiedzi są absolutnie skandaliczne i według mnie powinno skończyć się natychmiastową dymisją takiego ministra. Zwracam też uwagę, że polityka w tego rodzaju jest podwójnie szkodliwa. Raz, że próbuje nas wciągnąć w wojnę, czy też sygnalizuje, że my się wybieramy na tą wojnę, a dwa, że oni nas cały czas rozbrajają, bo już teraz wysyłają broń na Ukrainę. To pytanie, czym my będziemy walczyć, jak się jednak zdecydujemy zaatakować na mocarstwo atomowe, jakim jest Rosja.
I o tej broni jeszcze za chwilę powiemy dwa słowa, ale ja jeszcze chcę coś dodać i o tym ambasadorze. Myśmy faktycznie w Sejmie na konferencji prasowej wezwali do dymisji ambasadora. To jest jakaś w ogóle czarna passa PiSu, jeżeli chodzi o te nominacje ambasadorskie. Przypomnijmy ambasadora w Czechach. Nasz poseł Krystian Kamiński w Komisji Spraw Zagranicznych. Warto śledzić przesłuchania kandydatów na ambasadorów w Komisji Spraw Zagranicznych. Nasz poseł Krystian Kamiński jako jedyny zadaje im trudne pytania, bo inni się po prostu tym nie interesują albo nie znają. Jako jedyny głosował przeciwko ambasadorowi w Czechach, który się później skompromitował. Jako jedyny również zwracał uwagę na innych ambasadorów, którzy byli wysłani w różne miejsca, się nie znają, a czasem mają po prostu zwyczajnie lewicowe poglądy. To też jest taka ciekawostka. Bywa, że posłowie PiSu są nawet zażenowani, jak słyszą odpowiedzi swoich kandydatów. Pytanie, kto im tych kandydatów dobiera? I warto przyjrzeć się biografii pana Jana Emeryka Rościszewskiego. Otóż ja szczerze powiedziawszy nawet się tej wpadce nie dziwię, ponieważ ten pan, jakkolwiek człowiek doświadczony zawodowo, nie miał nigdy nic wspólnego z dyplomacją. Jego kwalifikacje na ambasadora we Francji są takie, że przez wiele lat pracował dla francuskiego kapitału w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Ostatnie lata swojego życia, kiedy PiS rządzi, spędził na funkcji członka zarządu czy wiceprezesa PKO. Prosto z bankowości po wielu latach siedzenia w sektorze finansowym przeskoczył do dyplomacji. Ja, żeby było jasne, nie twierdzę, że ktoś spoza kadry profesjonalnej dyplomatycznej nie może zostać ambasadorem. Takie nominacje się zdarzają. Na ambasadorów bierze się ludzi z dwóch kluczy. Albo się bierze ludzi doświadczonych w innych dziedzinach, którzy zostają ambasadorami, albo z dyplomatów zawodowych. Ale jednak oni powinni przejść jakieś gruntowne przeszkolenie. Przeszkolenie, które uświadomi im ich własne ograniczenia. Pan Rościszewski najwyraźniej uważał, że jest świetny w języku francuskim i postanowił udzielać na żywo wywiadu trwającego pół godziny w języku, który nie jest jego językiem ojczystym. Zrobił to nie będąc zawodowym dyplomatą, będąc relatywnie świeżutkim ambasadorem we Francji. I popełnił błąd. Błąd, który powoduje, że ambasada musi prostować jego słowa. Urzędnicy polskiej ambasady muszą twierdzić, że on został źle zrozumiany, że to wina dziennikarzy, co z oczywistą nieprawdą, bo tutaj Sławek wprost przytoczył jego słowa, powiedział, będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu. No nie, panie ambasadorze, nie będziemy zmuszeni. To jest decyzja władz polskiego państwa, jaką politykę prowadzimy. Żadne zewnętrzne okoliczności związane z państwami trzecimi nie zmuszają Polski do niczego. Ja zakładam, że on nie ujawnił tajnej linii rządu. Wiem, że internet zalała cała fala spekulacji, że taka jest tajna linia rządu i się wygadał ambasador. Zakładam, że aż tak szalonych władz nie mamy. Może jestem przesadnym optymistą, nie wiem. Natomiast pan ambasador tutaj absolutnie zabrakło ostrożności. No i może gdyby PiS dobierał jednak na ambasadorów w najważniejszych państwach ludzi, którzy są doświadczonymi dyplomatami. A przypomnijmy, że na przykład również do Ameryki był wysyłany profesor, który wcześniej nie pełnił funkcji w dyplomacji, do najważniejszego państwa z punktu punktu widzenia stosunków międzynarodowych Polski i później był wycofywany, jest w tej chwili ambasadorem w Anglii. Może byśmy uniknęli takich sytuacji. No niestety jest to bardzo, bardzo nieprofesjonalne, a jak ktoś jest ciekaw jeszcze kulisów tej kariery, to warto dodać, że być może pan Rościszewski swoją karierę zawdzięcza temu, że na początku lat 90. był też w Porozumieniu Centrum partii założonej przez Jarosława Kaczyńskiego.
Być może kluczem właśnie było to, że to była jedna z nielicznych osób, którą zna Jarosław Kaczyński, która coś tam zna po francusku przy poziomie kadry.
Nieoficjalne plotki, no też powtórzmy je plotkę. Dlaczego nie? W końcu to jest nasz program, więc możemy powtarzać te plotki, które uważamy za stosowne. Według nieoficjalnych plotek to ten pan właśnie poznał ze sobą Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.
O, to bardzo ładnie nam się wszystko tutaj układa. Przechodząc do tego rozbrajania, polskie władze wpadły na kolejny bardzo mądry pomysł, pokazujący po raz kolejny, jak świetnie negocjują i jak rozumieją, na czym polega polityka zagraniczna. Zaoferowaliśmy się, że przekażemy Ukrainie MiG-i 29. Teraz czemu to jest dodatkowy problem? Ponieważ wcześniej stanowisko Polski było takie, że być może przekażemy te samoloty, ale oczekujemy od Ameryki F-ów 16. Po czym Amerykanie powiedzieli, że nam ich nie dadzą, na co my, no dobra, to sami damy te MiG-i. W jakiej sytuacji negocjacyjnej to stawia polskie władze w przyszłości? Teraz jeżeli będziemy proponowali, że mamy być może jakieś zbędne uzbrojenie, chociaż wydaje mi się, że już zbędnego nie mamy i powiemy, że możemy to Ukraińcom przekazać pod warunkiem, że Amerykanie przekażą nam inne uzbrojenie, to jaka będzie odpowiedź Amerykanów? No będzie, że nie przekażemy wam żadnego uzbrojenia, bo doskonale wiemy, że nie potrzebujecie go, bo sami z własnej woli swoją broń i tak wyślecie na Ukrainę i żadnego naszego wsparcia w tej sytuacji w żaden sposób nie potrzebujecie. W ten sposób się po prostu nie postępuje. Jeżeli wcześniej stanowisko naszego rządu było takie, że nie przekazujemy samolotów, jeżeli nie dostaniemy w zamian za nie innych samolotów, to ich po prostu nie przekazujemy. A jeżeli ktoś uznał, że i tak trzeba je przekazać, to wcześniej nie trzeba było stawiać takiego warunku. I to wszystko abstrahując od tego, że w ogóle nie powinniśmy tych samolotów przekazywać.
To jest w podręcznikach, są takie podręczniki z różnymi strategiami negocjacyjnymi, a to w biznesie, a to w polityce wykorzystywane są te strategie, oczywiście w polityce międzynarodowej jak najbardziej też. I to, co zrobił PiS, to jest takie licytowanie w dół. Na zasadzie zalicytowali coś, powiedzieli, że tutaj rekompensata F-16, to tamto. Amerykanie powiedzieli, nie, nie jesteśmy zainteresowani. Oni, no dobra, no to i tak to zrobimy. Jeżeli można zrobić coś, co pogarsza sytuację międzynarodową własnego państwa, to chyba właśnie takie licytowanie w dół. Oczywiście wszyscy inni partnerzy, polityka międzynarodowa, tego uczył Dmowski, mało kto w Polsce czyta Dmowskiego. Polityka międzynarodowa polega na tym, że nawet najlepsi partnerzy jednocześnie w różnych sprawach są też rywalami. To znaczy w polityce międzynarodowej ciągle trwa wzajemne wymierzanie swojego potencjału, wymierzanie swojej skuteczności, wymierzanie swojej wagi, kto co potrafi załatwić. I Polska jest jednym z niewielu prawdopodobnie państw na świecie, w którym część klasy politycznej wierzy w to, że prymusostwo, altruizm, dawanie jakiegoś przykładu jest w stanie wpłynąć na innych. Ja to nazywam taką metodą, którą rząd PiS-u stosuje, indukowaniem sytuacji międzynarodowej. Czyli oni coś robią i próbują zaindukować, żeby wszyscy inni zrobili to samo. I problem polega na tym, że czasami inni robią to samo i oni wtedy myślą, o, wszyscy poszli za nami. Nie rozumieją tego, że inni poszli, na przykład jak powstała koalicja czołgowa, dlatego, że mieli w tym jakiś konkretny interes. Na przykład był interesująca informacja, że niemieckie koncerny zbrojeniowe spotykają się z politykami ukraińskimi i będą uruchamiać produkcję. W przypadku Słowaków, którzy dołączyli w kwestii samolotów, była z kolei informacja wyjaśniająca ich postawę, polegająca na tym, że ogromne rekompensaty finansowe mają dostać od Stanów Zjednoczonych. A nasz rzecznik, znaczy nasz, no nic z nim wspólnego nie mamy, ale rzecznik polskiego rządu, poszedł do mediów i on powiedział, że rekompensatą jest to, że Amerykanie sprzedają nam uzbrojenie. Przecież nie miał na myśli żadnej nowej transakcji, miał na myśli transakcje, które już są realizowane. No to jeżeli się tak sprawę stawia, no to rezultaty są właśnie takie. Cytat, John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Komentarz. To nie zmienia naszej decyzji w sprawie F-16. No trudno taki komentarz nazwać inaczej niż chłodny, niż oschły. A prezydent Andrzej Duda publicznie twierdzi, że mamy obecnie najlepsze w historii relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli tak wyglądają najlepsze w historii relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to strach pytać, jak wyglądały te gorsze.
z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych też bym na takie relacje w żaden sposób nie narzekał. Nieco z polskiego punktu widzenia wygląda to dużo gorzej. Ten problem jest powtarzalny, to na wielu frontach dzieje się dokładnie to samo. Polscy politycy, kiedy tylko opuszczają granice Polski i jadą, nie wiem, czy do Brukseli, czy do Waszyngtonu, po prostu tracą rozum. Zgadzają się w zasadzie zawsze na wszystko i potem nie rozumieją tego, jakie są tego konsekwencje. No inna sprawa to nieszczęsne KPO, kiedy Mateusz Morawiecki sam zgodził się na to, żeby powiązać wypłatę tych pieniędzy z praworządnością i teraz jest zdziwiony, że nie chcą mu wypłacić pieniędzy, bo mamy problemy rzekomo z praworządnością. To jest na podstawie czegoś, na co on sam się zgodził, bo mu powiedzieli, że słuchaj Mateusz, będzie dobrze, nie będziemy tego w tej sytuacji wykorzystywać.
Wpiszemy do konkluzji Rady Europejskiej, nie przejmujcie się, tu wpiszemy, że nie będziemy was gnębić, naprawdę będzie kasa. Tutaj masz moje słowo, ja jestem Angela Merkel, obiecuję ci Mateusz, naprawdę dostaniecie
tak to. Tak się wynajmuje mieszkanie, się podpisuje umowę i tam jest jakiś zapis, z którym się nie zgadzamy, to mówimy, że się z tym nie zgadzamy. Jeżeli ktoś na sklepie po plecach mówi, nie, to on tak brzmi tylko, ale ja tego nie będę wykorzystywał, to prawnik mi to wpisał do umowy, ale proszę się nie przejmuj.
Wiesz, to tak tylko, żeby inni się zgodzili, no musimy tam coś wpisać, ale to my tego nie zastosujemy.
Świat tak nie działa. Jeżeli coś się wpisuje do umowy, to po to, żeby potem z tego korzystać. Inaczej by w tej umowie się po prostu nie znalazło i nasi politycy tego kompletnie nie rozumieją. I mamy kolejny właśnie przykład tego odnośnie tego KPO. Wiele osób w Polsce dorabia na umowie zlecenie do swojego etatu i w tym momencie jeszcze nie płacą od tego ZUS-u, tak? Mamy sam podatek dochodowy. Jest to dobry sposób na dorobienie sobie. No ale to już niedługo, ponieważ od przyszłego roku umowy zlecenie wszystkie poza tymi do 26 roku życia mają być ozusowane. A dlaczego mają być ozusowane? Bo KPO od polskiego rządu tego wymaga. Innymi słowy, Mateusz Morawiecki zgodził się na to, żeby Unia Europejska wymusiła na nim ozusowanie umów zlecenie. Oni to wpisali do jakiegoś krajowego programu reform i zobowiązali się, że to zrobią. I oczywiście chwalić się tym nie będą, bo teraz trwa kampania wyborcza, w związku z czym cały PiS będzie mówił, jak on to nam nieba przychyli, ile on tam to pieniędzy dorzuci do tego i do tamtego, ale nie będą się na pewno chwalić swojej kampanii wyborczej tym, że ozusują wam wasze umowy zlecenie tak, żeby dorabianie do swojego wynagrodzenia mniej się opłacało.
Ja może pokażę tabelkę, jak to wygląda. To jest tabelka, która pokazuje, ile konkretnie będzie wynosiła strata każdej osoby, która dorabia właśnie na umowach zlecenia. Z tych liczb wynika, że w najlepszym razie 10% tego, co ludzie dostają na rękę, zostanie im odjęte. 10%, które trafi do ZUS-u, które nie trafi do ręki. Jest to literalnie sprzeczne z naszą filozofią, z naszą polityką gospodarczą, którą chcielibyśmy uprawiać, która ma polegać na tym, żeby ludzie mogli rozporządzać jak największym odsetkiem swoich dochodów. PiS od początku swojego rządzenia, przez Polskie Łady, różne reformy, podwyższanie podatek, nazywanie podatków daninami, opłatami, składkami i tak dalej, realizuje politykę przeciwną. Kierowanie dużego strumienia pieniędzy do sektora publicznego, a później polityczne nim rozporządzanie.
W tej tabelce jeszcze ważne jest to, że ona pokazuje tylko pół prawdy, bo rzeczywiście tu mamy kwotę brutto w tej tabelce w pierwszej kolumnie, natomiast od tej kwoty brutto to zleceniodawca musi też jeszcze płacić składki na ZUS, której w tej tabelce nie ma, więc to jest tylko część wzrostu kosztów, ponieważ zleceniobiorca dostanie mniej na rękę, a zleceniodawca zapłaci jeszcze więcej składek, bo składki ZUS są tak w Polsce śmiesznie zrobione, że są zarówno od kwoty brutto w górę, jak i w dół, jakby nie można było tego uporządkować. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Czemu my nie możemy mieć prostego systemu składkowego, że ktoś ma wynagrodzenie netto, mnożymy to razy, nie wiem, 1,5, 1,6 i te wszystkie składki trafiają sobie do ZUS-u i ZUS to sobie rozdziela na taką składkę, na taką składkę, na taką składkę. Czemu to muszą robić firmy? Czemu ten system jest tak niezrozumiały? Czemu mam osobną podstawę opodatkowania dla składki społecznej, dla składki zdrowotnej, dla podatku dochodowego od wynagrodzenia? Kto normalny by to w ten sposób zaprojektował? Absolutnie nikt. To trzeba po prostu uprościć.
I warto dodać, że jakby ktoś mówił, że to jest unikanie, prawda, że to jest zamykanie jakichś luk, bo oni stosują taką retorykę, że każda zmiana, którą oni robią, to oczywiście oni walczą z nadużyciami. Tam była luka, trzeba tą lukę zatkać. Załóżmy przez moment, że nawet by tak było. To dlaczego to wchodzi już od pierwszego 1000 zł? Czy naprawdę człowiek, który dorabia 1000 zł na umowie zlecenie, to jest jakiś krezus, któremu trzeba odjąć jeszcze stówkę od tego 1000? No ludzie, koszty życia wzrosły, wszystko drożeje, podatki idą w górę, fałszywymi pretekstami jakiś pism z Unii Europejskiej, gdzie zdemaskowaliśmy w grudniu te kłamstwa. Wyszli z tarczy, podnieśli 18 punktów procentowych podatki na stawki VAT na gaz, ciepło i prąd. I jeszcze teraz tu odejmują. To wszystko wynika z jednej rzeczy i tutaj płynnie przejdziemy do kolejnego tematu. Im skończyły się pieniądze. Taka jest brutalna prawda. Oni próbują to ukryć. Robią jakieś konferencje o finansach. Snują propagandę i te wszystkie rezonatory rządowej propagandy, te media, te różne tam agencje informacyjne nagłaśniają to, że kondycja państwa polskiego, jego gospodarki jest w ogóle świetna. Zaufajcie Mateuszowi Morawieckiemu, przecież on nie ma żadnego interesu, żeby was oszukać, prawda? Natomiast fakty są jednak inne. Fakty są takie, że im się kasa skończyła. To jest ruch z tym oskładkowaniem umów, zlecenia, poza tym, że się zobowiązali do Unii. To jest po prostu ruch zwyczajnie niepopularny. Sądzę, że gdyby mieli kasę, to by tego nie robili. Podobnie jak nie robiliby kolejnej rzeczy, o której chcemy powiedzieć, to znaczy, żeby wypłacić 13. emeryturę, drenować będą fundusze rezerwy demograficznej. Zrobią dokładnie to, co robiła Platforma. Rezerwę odkładaną na przyszłe pokolenia, gdzie wiadomo, że mamy niż demograficzny, społeczeństwo się starzeje i potrzeba jest jakiejś rezerwy, to jakby rzadki przykład zapobiegliwości w polskiej polityce, w polskim systemie państwowym, że ktoś siedział, tam był jakiś myślący człowiek w Ministerstwie Finansów, gdzieś kiedyś, który widział tą piramidę pokoleń i widział, że wydatki z ZUS-u będą rosnąć. Tam mianowicie, na marginesie warto powiedzieć, że ZUS jest w tej chwili w świetnej kondycji, lepszy niż kiedykolwiek, związany jest ze wzrostem napływu składek, trochę z inflacji, trochę też z migracji zarobkowej, gdzie ci, co przyjechali z migracji zarobkowej, jak legalnie są zatrudnieni i ładują te składki do ZUS-u, więc ZUS miał nawet nadwyżkę. Natomiast oni oczywiście te emerytury chcą wypłacić, wypłacają to z Funduszu Solidarnościowego. To jeden z wielu funduszy, które powołali. Ta gospodarka budżetowa, jeżeli się w tym nie orientujecie, nie przejmujcie się. Nikt się w tym już nie orientuje. Naprawdę nikt się w tym nie orientuje, poza ludźmi, kilkoma osobami w Ministerstwie Finansów, które siedzą i zawodowo się tym zajmują. Gdybyście spytali przeciętnego posła z Komisji Finansów, oni się na tym nie znają, ile jest już funduszy i z której kieszeni, do której przejmuje pieniądze premier Morawiecki, żeby to wszystko powypłacać. Zmierzam do tego. Okradną Fundusz Rezerwy Demograficznej, który miał być taką skarpetą, do której odkłada się pieniądze na gorszy moment. Tam zostały zgromadzone miliardy. Pierwsza była w tym Platforma, żeby po te miliardy sięgnąć i wydać na bieżące cele. Platforma uzasadniała to kryzysem finansowym gospodarczym, który nastąpił po roku 2008. Powiedzmy, że to uzasadnienie, no nie popieraliśmy zadłużania państwa, protestowaliśmy, ale to, co się działo za Rostowskiego, to był pikuś przy tym, co dzieje się w tej chwili za Morawieckiego. Obiektywnie. No i teraz, co oni zrobią? Deficyt w tym Funduszu Solidarnościowym jest 8 miliardów, więc oni wypłacają z Funduszu Rezerwy Demograficznej i ciach na 13. emeryturę, robią konferencje, mówią, gospodarka jest w lepszej kondycji niż kiedykolwiek, mamy w ogóle nadwyżki podatkowe, więcej wpływa niż planowaliśmy. No jeżeli wpisali małe dochody i później mają duże dzięki inflacji, co sami przyznali, no to nic dziwnego, tak? Natomiast no to jest wszystko śmieszne, bo zadłużenie wzrosło bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
To jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, który był szykowany na lata, kiedy ludzi pracujących będzie dużo mniej, a emerytów dużo więcej, kiedy ta nasza piramida demograficzna będzie jeszcze gorzej wyglądała niż w tym momencie, kiedy wydatki na emerytury będą znacznie wyższe. To jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, a nie Fundusz Rezerwy Wyborczej. W ustawie wprowadzającej ten fundusz nie było napisane, że należy z niego korzystać wtedy, kiedy notowania partii rządzącej są za niskie i trzeba je trochę podbić po to, bo wybory się zbliżają, kupić sobie jeszcze trochę więcej wyborców, tylko że trzeba będzie wypłacać z tego emerytury wtedy, kiedy będzie emerytów dużo więcej. Więc to jest wykorzystywanie tych pieniędzy wbrew przeznaczeniu. One tam były odkładane ze wszystkich składek na ZUS, tam było 40% dochodów z prywatyzacji i to miało iść na gorsze czasy. Obecnie nie są gorsze czasy. ZUS w wyniku właśnie tych migracji oraz inflacji jest w bardzo dobrej sytuacji i należało ten fundusz teraz zwiększać, go zmniejszać.
To powiedzmy jeszcze, bo jakby naprawdę, to są rzeczy, w których mało kto się, nie miejcie żadnych kompleksów, jeżeli się w tym nie orientujecie. Mało kto się w tym orientuje. Oni trzynastek i czternastek, które nazywają emeryturami, które literalnie nie są emeryturami, nie są nawet trzynastkami, czternastkami. Są po prostu jakimś arbitralnym dodatkiem o arbitralnie ustalonej wysokości. Oni tego nie wypłacają z ZUS-u, tylko wypłacają z zupełnie innego funduszu. I w tym funduszu nie mają kasy, więc biorą jeszcze z innego funduszu, który miał być na gorsze czasy. Mówią w mediach, że mają dobre czasy, okradają fundusz na gorsze czasy i jeszcze, żeby było bardziej pokrętnie, moglibyście pomyśleć, no chyba nie da się bardziej przewrotnie. Da się, oczywiście, że się da. Oni nazywają, że są to pożyczki. Ktoś powie, gdybyśmy tutaj mieli przy stole, nie wiem, załóżmy przez chwilę, że jesteśmy w TVP Info i tam siedzi za stołem pluralistyczne grono poza nami, prawda, poseł Solidarnej Polski, poseł PiSu, reprezentant Kancelarii Prezydenta i propisowski redaktor, nie? Taki jest u nich pluralizm z reguły. I my mówimy te swoje argumenty, oni odpowiedzą, o, panie pośle, ale to jest pożyczka. Tylko, że tak, w świetle zapisów formalnych to jest pożyczka, tylko, że ciekawostka, której wam już nie powiedzą, jest taka, że wszystkie wcześniejsze pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej zostały umorzone, czyli nikt ich nie spłaca.
Tak, czyli pożyczka, która z założenia będzie umorzona, absolutnie nie jest żadną pożyczką i oni doskonale o tym wiedzą. Kolejny temat, o którym już wcześniej mówiliśmy, to znaczy nowe programy mieszkaniowe. Obecny rząd mierzy się z tym samym problemem, jak wszystkie inne rządy, to znaczy mieszkania są zbyt drogie. A są zbyt drogie dlatego, że wprowadzają zbyt wiele regulacji. Tak jak mówiliśmy poprzednio, 30% cen mieszkań bierze się tylko z regulacji wprowadzonych po 2014 roku. Mieszkania mogły być znacznie tańsze, gdyby nie urzędnicy i nie politycy. No i mamy teraz wyścig pomiędzy PiS-em i Platformą. Kto więcej ludziom da pieniędzy po to, żeby mogli sobie kupić mieszkanie? I plan Platformy jest taki, żeby rozdawać kredyty na 0%, a plan rządu PiS jest taki, żeby rozdawać kredyty na 2%, za które zapłacimy oczywiście my. W żaden sposób nie zwiększy to liczby dostępnych mieszkań, nie jest to program, który zwiększy podaż mieszkań, tylko znowu popyt na mieszkania. Co oznacza, że ceny mieszkań znowu wzrosną. Jeżeli ktoś nie będzie szczęśliwym beneficjentem tego programu, to nie dość, że zapłaci za niego w podatkach, to jeszcze będzie sam musiał za swoje mieszkanie kupić drożej, bo ten program zwiększy ceny mieszkań.
Tak, warto też dodać, że te procenty, które podają, to należy traktować umownie. One mają charakter nieco propagandowy, dlatego że gdyby podawać tak, jak się podaje w przypadku rynku kredytowego czy pożyczkowego zgodnie z prawem, tą cały rzeczywisty koszt, to on byłby wyższy. Na przykład w tej propozycji PiS-owskiej oni pomijają marżę, więc to nie będzie 2%, tylko 2 plus 2 prawdopodobnie, tak, bo ciągle jeszcze nie mamy tych ostatecznych przepisów. Mamy różnego rodzaju zapowiedzi, których jest inflacja. Raz słyszymy, że to będzie z limitem na wysokość, prawda, wartości mieszkania czy domu. Raz, że bez limitu, raz, że od lipca, raz, że po lipcu. Różne informacje. Natomiast oni pomijają tą marżę. Jak propozycja Platformy ma dokładnie wyglądać, to tego w zasadzie nie wiemy. To, co jest jakby chyba istotą naszej krytyki, to, że te rozwiązania, o których tu mówimy, w ogóle nie dotykają strony podażowej. Żeby mieszkania były tańsze, musi się być możliwość budować ich więcej, taniej, szybciej, a więc uproszczenie procedur, musi być to po prostu prostsze, bardziej dostępne i wtedy rynek sprawi, że ceny będą spadać. Warto zwrócić uwagę, że na przykład już w tej chwili delikatnie w ostatnim miesiącu ceny najmu poszły w dół. Średnie ofertowe ceny najmu w różnych miastach delikatnie poszły w dół. Dlaczego? No oczywiste jest dla każdego, kto ma głowę na karku i obserwuje rynek nieruchomościowy, że ceny najmu zostały wywindowane przez zalew Polski falą uchodźców, szczególnie w dużych miastach, gdzie tych uchodźców napłynęło szczególnie dużo. I to, żeby było jasne, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteśmy zapomaganiem uchodźcom, czy nie. Chodzi o zrozumienie zjawisk ekonomicznych. Musimy umieć podejść do tego na chłodno, żeby zrozumieć zjawiska ekonomiczne, a czy chcemy uznać ich konsekwencje, uważamy, że powinniśmy je ponosić, bo to wynika z praw człowieka albo z chrześcijańskiej etyki, to jest już osobna sprawa, w którą w tej chwili nie wchodzimy. Jeżeli ceny najmu poszły trochę w dół, to dlatego, że popyt na te mieszkania po prostu się zmniejszył. Jeżeli chcemy, żeby ceny mieszkań przestały rosnąć, to musimy, tak jak powiedział Sławek, przestać nieustannie podnosić wymagania, a właśnie dyrektywa budynkowa, którą nazywamy dyrektywą wywłaszczeniową, idzie w przeciwnym kierunku, podnosi radykalnie koszty dla budownictwa i musimy wpływać na to, żeby było możliwe zwiększenie podaży, a więc uwalniać grunty pod budowę, skracać terminy, żeby na przykład proces budowy przez dewelopera nie trwał także 2 lata administracyjne czynności, 2 lata budowa, tylko żeby trwał 2 lata budowa, administracyjne czynności w tak zwanym międzyczasie. Wówczas te ceny pójdą w dół, a to co oni robią, to jest po prostu dopłata do kredytów, która może te ceny jeszcze wywindować w górę, no i transfer pieniędzy od większości społeczeństwa, która generalnie Polacy nie jesteśmy narodem bogatym, do tych, którzy mają na ten wkład własny i są w stanie wziąć kredyt i sobie go następnie spłacać. Mówiąc w ogromnym uproszczeniu, tu jestem sam ciekaw, bo nie rozmawialiśmy przed programem, czy Sławek się z tym zgodzi, ale szykuje nam się trochę transfer od średnio biednych do tych troszeczkę majętniejszych.
Oczywiście, że tak. Bo jeżeli mieszkania będą drogie, a będą drogie, bo weszła dyrektywa wywłaszczeniowa, do której zaraz wrócę, to stać na kupno tych mieszkań będzie tylko osoby zamożniejsze. Biedniejszych po prostu stać na to nie będzie.
Ten pociąg już odjechał.
Możliwości. Tak. Więc mieszkania będą jeszcze mniej dostępne niż obecnie i będą jeszcze droższe. Jeżeli narzekacie słusznie na ceny mieszkań, to zła wiadomość jest taka, że za parę lat mieszkania będą jeszcze droższe. I to nie z powodów rynkowych, tylko przez polityków, którzy do tego doprowadzili.
Przez politykę polskiego rządu, przez politykę Unii Europejskiej.
Popieraną przez polski rząd. I to zostałem w tej sprawie sfakt-checkingowany przez TVN, ponieważ mówiliśmy o dyrektywie wywłaszczeniowej i magazyn Konkret z TVN-u stwierdził, że to jest nieprawda. Ja wprowadzam w błąd, ponieważ wywłaszczenie to jest zabranie za odszkodowaniem. A to będą zwyczajne eksmisje ludzi, których nie będzie stać na utrzymanie takiego drogiego mieszkania. Więc TVN sugeruje, żeby nazywać dyrektywę eksmisyjną, a nie wywłaszczeniową, ponieważ doprowadzi do eksmisji, a nie do wywłaszczeń.
Tak, żebyśmy byli bardzo ściśli, to wyjaśnijmy, skąd to wzięliśmy. To naprawdę nie jest tak, że my sobie siedzimy i wymyślamy takie rzeczy, żeby straszyć ludzi, bo czasem słyszymy takie zarzuty, szczególnie od dziennikarzy głównego nurtu, coś im tłumaczymy i na końcu zamiast wyrazów uznania dla naszej prawa na pracowitości, że znaleźliśmy te wszystkie detale, o, to znów będziecie straszyć ludzi. No my jesteśmy od informowania, nie od straszenia i temat eksmisji, to nie my sobie wymyśliliśmy, tylko on się pojawia w samych dokumentach związanych z tą dyrektywą unijną. To znaczy eurokraci i europosłowie, którzy przygotowują dyrektywę budynkową, żeby użyć możliwie najbardziej neutralnego sformułowania, oni sami zdają sobie sprawę, że to podniesie koszty, oni sami zdają sobie sprawę, że nie dają na to finansowania, tam są tylko deklaratywne przepisy o tym, że rządy powinny to dofinansować i tak dalej, i oni sami zdają sobie sprawę, że w przypadku biedniejszej części społeczeństw europejskich to może doprowadzić do eksmisji, sami to napisali i sami w ramach tej dyrektywy wzywają nie siebie, nie instytucje unijne, tylko rządy, żeby rządy temu zapobiegły i kontrolowały wzrost cen. No wspaniała lista pobożnych życzeń eurokratów, ale ostatecznie to wy za to zapłacicie.
Dokładnie, bo musicie zwrócić uwagę na to, że polskie państwo czeka w następnych latach naprawdę bardzo dużo wydatków. Mamy starzejące się społeczeństwo, wydatki na emerytury będą rosły. Zaraz za tym będą wydatki na służbę zdrowia rosły, ponieważ starzejące się społeczeństwo częściej choruje. Mamy wojnę na Ukrainie, przez co musimy dużo więcej pieniędzy wydać w tym momencie na zbrojenie. Mamy zaplanowane olbrzymie wydatki na energetykę, ponieważ musimy się przestawić na energetykę jądrową czy też odnawialną, ponieważ stara energetyka przestała się podobać Unii Europejskiej. I do tego wymyślili sobie, że mamy wyremontować parę milionów mieszkań oraz domów w Polsce. I teraz pytanie, jeżeli mamy te wszystkie czekające nas wyzwania, emerytury mamy jak w banku, że wydatki wzrosną, służba zdrowia dokładnie to samo, energetyka z powodu przepisów unijnych też wzrośnie, wojsko musimy dać tam więcej pieniędzy, bo nie mamy w tym momencie broni, a musimy być gotowi, gdyby Rosja jednak chciała nas zaatakować, to tak naprawdę musi mieć tak silną armię, żeby nie chciała nas zaatakować. Te wydatki mamy jak w banku. I teraz do nich dorzucają jeszcze nam nie wiadomo jak wielkie pieniądze, które będą musiały być przeznaczone na remonty tych wszystkich mieszkań.
Tak, jedna, że tak powiem, poprawka radykalizująca to, co Sławek powiedział. Według ekspertów, z którymi ja rozmawiałem, to nawet kilkanaście milionów budynków w Polsce będzie musiało na mocy tej dyrektywy być modernizowanych.
Parę milionów w pierwsze parę lat, to masz rację.
Tak, docelowo mówimy o nawet parunastu milionach. I jeszcze raz warto to podkreślić, że nie chodzi wyłącznie o ocieplenie styropianem. Naprawdę, gdyby chodziło tylko o to, i żeby było jasne, też nie jesteśmy przeciwni ocieplaniu budynków, nie jesteśmy przeciwni nowoczesnym technikom budownictwa, jesteśmy za tym wszystkim, tak? Natomiast trzeba mieć po prostu wzgląd na możliwości ekonomiczne naszego społeczeństwa. Trzeba mieć wzgląd na te możliwości. To wszystko wynika z wdrażania regulacji przewidzianych przez pakiet Fit for 55, na który rząd Morawieckiego zgodził się w 2020 roku. Właściwie żadne media chyba nie podjęły wysiłku wytłumaczenia Polakom, co to jest pakiet Fit for 55. My też w tej chwili w to nie wejdziemy. Zaznaczam tylko hasło. Gdyby ktoś z was chciał zgłębić temat, skąd to wszystko się bierze, pogooglujcie, sprawdźcie hasło Fit for 55. To jest większy trend w polityce unijnej. W tym pakiecie jest tak dużo rzeczy, że one wpływają na prawie każdą dziedzinę życia społecznego i gospodarczego i będą wpływać. I my przez następne lata będziemy albo za to płacić i ponosić te konsekwencje, albo będziemy zmuszeni przed tym się bronić. Dlatego będziemy do tych tematów tematu wracać.
To był ostatni temat na dzisiaj. Jeszcze powiem jedną rzecz, której Państwo nie widzicie, a my to widzimy. Cały dzisiejszy odcinek pojechaliśmy na jednym ciągu, bez żadnych cięć. Ani razu nikt nie krzyknął nam cięcie, nikt nam się nie wciął, nikt nam nie powiedział, że za długo na jakiś temat mówimy. Mówiliśmy tyle, ile chcieliśmy i cały odcinek na jednym nagraniu.
A ja jako jeszcze taką zapowiedź, prawdopodobnie już w momencie, kiedy będziecie to oglądać, będzie po tym wydarzeniu, powiem, że jutro jesteśmy z branżą transportową, zmobilizowała się branża transportowa, o której mówiliśmy tydzień temu, że jest niszczona przez zalew kapitału ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego, występującego w Polsce jako białoruski czy ukraiński. Ponad 200 tirów ma się jutro zgromadzić, ma w konwoju objechać Warszawę dookoła, obanerowane przeciwko polityce rządu PiS. Będziemy współpracować. Pracujemy z kierowcami, współpracujemy z biznesmenami, z przedsiębiorcami z branży transportowej. To jest 6% polskiego PKB. Oni potrzebują konkretnego wsparcia. W tej chwili tylko politycy Konfederacji są gotowi im to wsparcie udzielić. Zapraszaliśmy ich już na zespół do Sejmu. Jutro, czyli kiedy to będziecie oglądać, pewnie wczoraj, będziemy na tym proteście i nie odpuszczamy takich tematów i jesteśmy blisko ludzi, którzy chcą walczyć o swoje prawa. Jeżeli ktoś z Was należy do branży, która jest tą śrubą regulacyjną miażdżona, odzywajcie się do nas i my czekamy na kolejne tematy, w które możemy się zaangażować, bo chcemy być aktywną opozycją, a nie tylko opozycją malowaną jak te wszystkie platformy, PSL-e czy lewice.
Sami tego stolika im nie przywrócimy. Potrzebujemy Waszej pomocy. Jeżeli nie możecie nam pomóc wskazując jakiś ciekawy temat, to chociaż lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie nasze materiały, tak żeby ich zasięgi rosły.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za uwagę. Rozsyłajcie ten materiał, niech dotrze do jak największej liczby ludzi. Dziękujemy.